Witamy w audycji Przed Scenie. Tutaj Kuba Dobrowolski.
Ola Piotrowska.
I będziemy rozmawiać o teatrze.
Jehej!
Dzisiaj rozmawiać będziemy o trendach, o modzie, która się przejawia nam w teatrze. Mamy tu na myśli jakieś takie powtarzające się może tytuły, może jakieś podejście do realizacji spektaklu. Przyjęliśmy, że to jest ciekawy temat na rozmowę i zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie i ile się wytnie. Ja akurat wyszedłem z tego, myśląc o tym temacie, wyszedłem z tego, jak repertuar znanego nam tutaj lokalnie Teatru Wierszalin się prezentuje, bo przez ostatnie dwa lata, w sensie od 2016 do 2018 roku, mieli w repertuarze trzy spektakle na podstawie tekstów Adama Mickiewicza. Mhm. Czyli Dziady Noc pierwsza, Dziady Noc druga oraz Wykład. Mhm. Tak się nazywały te spektakle. I tutaj chyba większość osób zauważyła, że te spektakle były sponsorowane przez jakieś rządowe organizacje, więc podejrzewam, że tu chodziło bardziej o realizację tekstów lokalnych, patriotycznych, o takim wydźwięku. Ale dość zaskakujące jest, że to były w tak krótkim okresie trzy spektakle pod rząd właściwie. Tak? Tam był chyba jeden po drodze, ale nie pamiętam, jak to się nazywał.
W międzyczasie
coś było. Tak? No skąd tutaj to się wzięło? Tak? Czemu akurat Mickiewicz? No zdaje się jakby wpływ może tego sponsora. Tak? Może to jest akurat teraz pożądane w sztuce. Tak? Tutaj długa rozmowa mogłaby być o tym, kto powinien sponsorować sztukę, czy widzowie, czy jacyś mecenasowie. Tak. Ale no widzieliśmy, że Wierszalin, no realizacja tego Mickiewicza różnie się też sprawił, tak? Widzieliśmy, akurat ja osobiście widziałem Dziady Noc drugą i Wykład.
Ja chyba też, tak.
Wydaje mi się, że również. Razem byliśmy. Dziady Nocy pierwszej nie widzieliśmy. No i akurat Dziady Noc druga się dobrze coś wspominam, bo bardzo ciekawe pomysły były i no też jest to sztuka, tak?
Tak.
I ma akcję taką, jak w sztuce ma jakieś zawiązanie akcji i ciekawe jakieś no części, ciekawe sytuacje się dzieją w niej.
No jakby więcej akcji na pewno niż w wykładzie, rozumiem.
Gdzie coś... wykład, no dokładnie to chciałem porównać, że wykład był, ciężko, podejrzewam, że ciężko było go adaptować, bo to są zwykłe teksty. Znaczy nie wszystkie tam teksty były z prozy, ale przynajmniej część i było bardzo mówione i było to, co zarzucaliśmy
monolog.
Ostatnio. Tak, było to, co zarzucaliśmy ostatnio dla spektaklu Faust, że było przegadane i że było były mantry jakieś i przemruczane niektóre kwestie były. Nie wszystko można było zrozumieć. Więc tutaj tak jakby ta moda trochę sprowadziła Teatr Wierszalin na nie najlepszą ścieżkę, bo zwyczajnie jakość tych spektakli spadła.
Nie wiem, czy to nie wynika też z tego, że raz, że my jesteśmy dość wymagającym widzem, dwa, że mamy ten teatr trochę jakby... No, rzut beretem od Białego Stoku i już się przyzwyczailiśmy też do pewnego poziomu może Wierszalina i gdzieś tutaj widzimy któryś raz to samo, coś podobnego, te podobne rozwiązania i jeszcze na dokładkę na no, moim osobistym zdaniem jakby nie jestem wielką fanką Mickiewicza, więc te teksty są dla mnie osobiście mało porywające i stąd to rozczarowanie,
no tak.
Trochę, nie, że kurczę, o co chodzi, dlaczego brniemy w tego Mickiewicza dalej i dalej.
No i znaczy tutaj dochodzi taka jeszcze, no, warto pamiętać, że no, jednak klasyka jest, właściwie nie wychodzi z mody, tak?
No nie.
Jak, prawie jak czarne ubrania, w sensie, że zawsze się znajdzie ktoś, kto zwyczajnie nie musi zmieniać garderoby, bo zawsze nosi coś czarnego, tak? I dziady są grane prawie non-stop wszędzie i w przeróżnych teatrach, w każdym kącie kraju i przez profesjonalne teatry i teatry amatorskie, co też widzieliśmy w Teatrze Uniwersytetu w Białymstoku. Nie pamiętam, czy oni mają jakąś specjalną nazwę, ale...
Teatr bez nazwy.
Teatr... I bardzo ironiczne. I oni też wystawiali dziady. Spokojnie, takie rzeczy się wycina. Tak jakby dyskusja przed tym, czy to było po prostu zagranie, czy może decyzja, że zagrajmy właśnie klasyczne spektakle z polskiej dramaturgii. Mhm. Czy raczej było to sponsorowane, tutaj nie chcemy nic implikować, ale logo pewnej organizacji rządowej było na plakatach tych spektakli, więc...
No może to jest aktualna fascynacja reżysera po prostu. Ma fazę na Mickiewicza i...
No tak jak Picasso, tak? I z niebieskim swoim okresie. Może tak, tylko tutaj jakby nie widać jakiejś takiej... Znaczy, no, czy jest wspólna wizja tych spektakli? One są bardzo... No widzieliśmy dwa z trzech, więc ciężko...
Tak.
Może ciężko nam jakoś taką wspólną... Wspólny jakiś wątek znaleźć w tym. Poza tym, że autor tekstu.
Poza tym, że autor tekstów, ale ja na przykład miałam wątpliwości jakby nad tym, czy one... Czy te teksty są przedstawiane w tych spektaklach zupełnie serio, czy są trochę ironizowane? I to by był wspólny mianownik,
tak.
Że jakby nic, ciut ironii mogłam dopatrzeć w interpretacji.
Fakt. Ta interpretacja była trochę...
Ja nie wiedziałam, czy oni przeżywają jakby na serio, czy jest to...
Przerysowane
przeżycie mające na celu delikatne jakby... wyśmianie danego tekstu czy sytuacji w tekście, nie?
Czy konkretnych sytuacji już nie pamiętamy i konkretnych momentów tego, tak? Ale rzeczywiście takie wnioski mieliśmy po tych spektaklach. Tylko pytanie, wyśmiewali co, Mickiewicza, czy raczej... ciężko byłoby teraz to odtworzyć, tak?
Tak.
Ale z drugiej strony przy spektaklu, żeby Mickiewicza wyśmieć, to chyba za dużo.
Prawda? Wystarczyłby jeden, jakby się chciało poironizować.
Tak. Myślę, że jak ktoś ma coś do powiedzenia konkretnego, to może to zrobić.
No na pewno
sprawniej.
Może to zrobić sprawniej, a na pewno to są jakieś kilka połączonych elementów, bo i dotacja, ale też no... jakaś pewnie sympatia czy chęć zmierzenia się z klasykiem.
No
nie?
Tak.
Po prostu na swój sposób.
Zgodziłbym się z tym. Tutaj, tak jak mówię, Mickiewicz jako klasyczny spektakl po prostu, znaczy dziady, mam na myśli, jako klasyczny spektakl, to może być takie wyzwanie dla Wierszelina, który zazwyczaj jest raczej, przynajmniej mi się kojarzy, tak raczej z czymś takim przełomowym albo trochę kontrowersyjnym, zrobić coś bardziej stonowanego. Offowe jest dla nich, bo tak to jest trochę bardziej właśnie popularne, tak? Nie wiem, czy popowe można powiedzieć, tak jakby o teatrze, ale takie dość powszechne.
Powszechne, no i też wiem gdzieś tam doszły mnie słuchy, że oni dzięki tym dziadom jeżdżą z nimi w ramach takiego programu Teatr Polska po różnych małych miejscowościach w regionie
jest.
I szerzej. No i to też jest fajny program, bo raz, że mogą się pokazać w całym kraju.
Jest to dla nich promocja.
Jest to dla nich promocja, a dwa, że jest bardzo mocno dotowany przez państwo i sam teatr dobrze zarabia w tym czasie.
No i to się przekłada na popularyzację teatru, tak? Jakiś taki, Może w dobrej wierze, takie spektakle zostały stworzone i wierzymy, znaczy ja przynajmniej ja wierzę, że do pewnego stopnia tak, ale tutaj było to trochę ciekawe do zaobserwowania, że taka akurat wybór repertuaru, bo to tak jakby się też na repertuarze odbija, tak? Co mogę wybrać w Wierszelinie? Mickiewicz albo Mickiewicz. No i Ola już nie pojedzie.
No bo już
była, ale... ale tak jakby miała wybierać pewnie sama, to, bo byliśmy grupą, to jakby miała wybierać sama, to pewnie by zrezygnowała.
No, a na, gdzieś tam po drugiej stronie tego wszystkiego jest na przykład Białostocki Teatr Lalek, gdzie jest coraz więcej Marty Guśniowskiej.
Tak.
Czyli jakby aktualnej top pisarki dla dzieci i takiej dramaturszki, nazwijmy to.
Że nawet nie tylko dla dzieci, tak? Bo ma to też teksty takie młodzieżowe.
Młodzieżowe również, tak. Tak.
No fakt. Znaczy, no tutaj nie mam doświadczeń jakby. Mhm. Znaczy tylko ze słyszenia wiem, jak bardzo popularne są jej teksty. I to czytanie sztuk.
Tak, co miesięczne w Białostockim Teatrze Lalek.
I właśnie widzieliśmy na festiwalach chyba z dwa spektakle, na amatorskich festiwalach, które były na podstawie jej tekstu, wydaje mi się.
Ja bardziej się sugerowałam aktualnym repertuarem BTL-u. Ony, Karmelek i pewnie też parę innych jest. Jest na tapecie.
Nie, no fakt, no ale tutaj to też ciekawe, tak, bo ten sam, to samo, że dość znany i poważany autor, tylko współczesny, tak? No, nie
tak.
Klasyczny, ale...
Żyjąc! Straszna Piątka również, to też jest na jej tekst. Także no to trzy spektakle, które widziałam całkiem niedawno w Białostockim Teatrze Lalek i każdy jej autorstwa tekst oczywiście.
Dobrze widzieć tutaj, bo znaczy nie wiem skąd pochodzi pani Guśniowska, ale wydaje mi się, że no tutaj jakby zakorzeniła się trochę w Białymstoku, bo jej teksty no są właśnie grane dość często. Co prawda nie wiem jak często jakby spektakle dla dzieci wypadają z repertuaru. Czy to może być po prostu kwestia tego też, że one są no prawie evergreen, tak, że nie trzeba ich zmieniać, bo
no tak, zawsze aktualne.
Tym bardziej, że tych spektakli dla dzieci to chyba przynajmniej jeden dziennie jest.
Tak. Codziennie coś tam BTL prezentuje nawet.
Zdarza,
tak, dwa różne spektakle dziennie to jest standard też.
Czyli może być moda na autora, powiedzmy, tak?
Tak, tak.
Ja też zaobserwowałem, może dużo przykładów nie znalazłem, ale mam wrażenie, że jest to bardzo, bardzo modne, jeżeli to są treści właśnie patriotyczne. Szczególnie w ostatnim czasie. Ja znalazłem w repertuarze Teatru Dramatycznego w Białymstoku spektakl Obława, o Obławie Augustowskiej. Co prawda premiera jego jest w marcu tego roku, więc czy
coś
będzie
nowego.
Zupełnie patriotyczny, nie wiemy, jakie będzie podejście tego, no, jaki będzie wydźwięk tego spektaklu, tak? Może być różnie. I też prezentowali spektakl Popiełuszko z premierą w 2017 roku, tak? Więc tutaj treści podstawy, podejrzewam też, że też na podstawie tekstów polskich, jakby nie chcąc powiedzieć w obecnych czasach, ale ogólnie dobrze się prezentują treści, które są polskie, które jakiś tutaj lokalny patriotyzm, czy ogólnie patriotyzm narodowy jakiś promują.
Promują i pobudzają, tak.
Wiążą się też z tym treści lokalne, znaczy powiązane tak jakby, na przykład Obława Augustowska jest dość tutaj bliskim nam tematem, znanym. Był też spektakl w Teatrze Dramatycznym Biała Siła, Czarna Pamięć z 2016 roku na podstawie książki, reportażu właściwie, tak? Tutaj o lokalnych środowiskach nazistowskich w Białymstoku.
Kąckiego?
Kąck, tak. To autor tego reportażu,
tak,
książki, tak?
Tak?
W sensie mówimy reportaż, bo tutaj jest jakby kontrowersja tego, że on jest zwyczajnie dziennikarzem i jakąś tezę przyjął, żeby zaprezentować. Stąd jakby takie słówko, którego się używa tutaj, ale no jeżeli ktoś nie zna tematyki książki, jest to właśnie ona tutaj, jest to seria wywiadów i takich jakby wspomnień o tym, jak te środowiska tutaj, czy faszystowskie, czy nazistowskie, jak to się nazywa, to tutaj się rozwijały i jak one sobie tutaj właściwie poczyniały, tak, przez wiele, wiele lat. No i nie wszyscy tutaj byli zadowoleni i z tego spektaklu, ani z tej książki.
No właśnie tam jakaś afera wynikła chyba spora.
Znaczy przede wszystkim jak zmienił się dyrektor, to zdjął spektakl z repertuaru.
No wielka szkoda, bo nie zdążyłam zobaczyć.
I ja też nie. Czyli teatr jest w pewnym sensie takim, czy jest jakby lustrem do naszych czasów, tak, obecnych.
Jest. Teraz przypomniałam sobie, żeśmy byli, z Anetą na spektaklu w seminarium duchownym,
tak,
amatorskim. I on też dotyczył treści patriotycznych. I to było o... Też miałam okazję zobaczyć ostatnio spektakl o takim zabarwieniu patriotycznym, mm-hmm, w seminarium duchownym w Białymstoku o rotmistrzu Pileckim. Także no jest to rzeczywiście w trendach.
To jest to ciekawe, w sensie nie bywałem z wami na tych spektaklach w seminarium, ale kojarzy mi się, że zazwyczaj były raczej o treści takiej raczej religijnej niż...
wojskowej.
Znaczy niż innej tak naprawdę, tak? Bo to zazwyczaj był, znaczy, teraz nie pamiętam, tak? Ale jakieś, tak, przynajmniej z waszych relacji, tak, znaczy, może nie z waszych, może z innych relacji, tak kojarzę, tak? Więc tutaj też ciekawe, no jeżeli amatorski teatr seminarium wkracza tak jakby na taką sferę, no to widocznie może jest rzeczywiście na to moda.
Co więcej, współpracę reżyserską, jakby konsultacje reżyserskie prowadził pan Piotr Półtorak, czyli dyrektor aktualnie dyrektor Teatru Dramatycznego.
Ach, znaczy na nic to nie wskazuje poza tym, że może rzeczywiście też pomagał w doborze tekstu. Jeżeli takie teksty mu się podobają, to jak najbardziej
naprowadził
na taki tekst. Zdarzają się też podobne spektakle, prawie tak jakby oparte na tym samym tekście. W BTL-u w 2017 roku był Faust 5000, mm-hmm, i w Wierszelinie w ubiegłym roku, pod koniec 2018 roku, była premiera Faust Nowa Historia. Mm-hmm. To wydaje mi się, że rok to nie jest dość dużo, tak jakby to nie jest wystarczająco długo, żeby zapomnieć o spektaklu, mm-hmm, o tym, że jakiś ten, chociaż Fausta 5000 nie widziałem w repertuarze od początku sezonu we wrześniu. Może umknął mi, albo nie szukałem
nie
go.
Nie było go. Ale, nie, wydaje mi się, że go nie było bardzo mało, był grany w ogóle nawet po premierze.
Okej. Więc czy tutaj z kolei też ta, tak jakby zbadanie tego, czy to jest moda, czy to jest po prostu klasyk, który się gra. Mhm. Znaczy wiem, że Faust 5000, czyli w wykonaniu Białostockiego Teatru Lalek, to było takie trochę zauważenie właśnie, ile się o Faustie tak naprawdę napisało różnych czy sztuk, czy właśnie tekstów. Mhm. Aczkolwiek to samo robi właściwie Wierszalin, bo biorą z trzech źródeł aż właśnie teksty do Fausta. Mhm. Może, w sensie nie mam porównania, bo widziałem tylko wykonanie Wierszelina, ale zdaje mi się dość ciekawe, że w tak krótkim okresie czasu takie spektakle powstały. Wydaje mi się, że cykl powstawania tak jakby nie jest na tyle długi, żeby zacząć bez wiedzy o tym, że inny teatr w okolicy robi coś takiego.
Raczej tak, wiedza musiała być, ale podejrzewam, że to są też tak dwa skrajnie różne jakby teatry, że gdzieś tam nie ma w nich obawy, że nawet jeśli będą w BTL-u dziady i w Wierszelinie dziady jednocześnie, to będzie to zupełnie co innego i też dla innego widza. Nie?
Fakt.
Rzadko który widz z BTL-u pokusi się o...
Mamy tutaj takie skrajności, albo przynajmniej na tyle różnice duże, różnice właśnie tak jakby w stylu tych teatrów, mm-hmm, czy reżyserów konkretnych, z którymi akurat teraz współpracuję, że rzeczywiście moglibyśmy sobie zdecydować, co wolimy, tak? Może jeszcze w 2017 roku wolałbym Fausta w wykonaniu Wierszelina, ale teraz już z recenzji chyba wiecie, że nie. Nie, jeszcze nie wiecie. Jeszcze nie weszła recenzja.
Ta-da-da-da.
Patrzyłem też na takim portalu, Wortalu właściwie, e-teatr, listę premier. Nie ma tam nawet wszystkich premier wypisanych, ale na tej liście premier jest bardzo łatwo zobaczyć, w sensie też rzucają się w oczy tytuły zwyczajnych klasyków, tak? Czy to jakieś teksty Gogola, czy Fredry, Szekspira. Tego jest masa. Mhm. Tego jest masa. I w sensie klasyka nie wychodzi z mody, to co już powiedzieliśmy, tak?
No, może się to też wiązać z tym, że ludzie lubią wiedzieć, na co idą.
Tak, tak. Zauważyliśmy w wielu dyskusjach o spektaklach, że jeżeli znamy treść sztuki, to lepiej się odnajdujemy, a szczególnie osoby, które są niezaznajomione z teatrem, łatwiej zaciągnąć na przykład właśnie na klasyk, tak? Przyciąga je znany tytuł czy znany autor, tak? Ale tak jak mówię, wystawienie Burzy Szekspira czy Sen nocy letniej i jakieś takie rzeczy, to się można wyłapywać po prostu w liście setek premier, które są zaplanowane na cały rok. Podobnie z Fredro, tak? Zemsta chyba niedawno była w dramatycznym premiera.
Całkiem niedawno.
Wydaje mi się, że w poprzednim sezonie, tak? Tak. I też gdzieś tam oczywiście w kraju też pokazują Zemstę. Oczywiście tutaj geograficzny, oddzielamy się geograficznie, tak? Raczej nie ma zbyt dużego przepływu widzów z Białegostoku, nie wiem, do Gdańska czy do Krakowa. Aczkolwiek Aneta Kaliściak potrafi jeździć na spektakle nie wiadomo gdzie.
Na koniec świata.
Tutaj większość tego, co wymieniliśmy do tej pory, to albo treść spektaklu, albo autor, albo jakieś takie może mniej lub bardziej przypadkowe podobieństwa. Ale zauważyliśmy też pewną modę, jeżeli chodzi o oprawę albo sposób podejścia do spektaklu. Ola, mam wrażenie, że masz coś do powiedzenia.
Tak, mam coś do powiedzenia w tej kwestii. Uważam, że aktualnie bardzo dużo jest multimediów na scenie i projektorów i kamer w ruchu, które na bieżąco relacjonują to, co gdzieś tam się na scenie dzieje. I tak na przykład w Pustyni w Puszczy 3, bodajże taki jest tytuł tego spektaklu, w teatrze dramatycznym. Ostatnio widziałam kamerę. Kamerę również widziałam w procesie, w fragmentach z procesu Kawki.
W wykonaniu Papa Chemy,
tak.
Z kolei w Don Quixote.
Również, tak.
Tam też jest kamera.
No
i tutaj zaczyna się... Znaczy, z czego to się bierze? Wydaje mi się, że bierze się to z bardzo prostego tak jakby czynnika, którym jest, jak bardzo dostępne stały się te kamery i taka technologia, która taki obraz może przetwarzać
na bieżąco,
tak, bez opóźnień. Kamerą taką niedużą, w dobrej jakości naprawdę obrazem można za względnie niewielkie pieniądze dla jakiejś takiej grupy, która profesjonalnie zarabia pieniądze, powiedzmy, kupić, tak, i wykorzystuje się ją nie raz, tylko wiele razy, tak? Może być to też własność zwyczajnie jednego z aktorów, jeżeli to jest taka bardziej grupa, typu grupa Koincydencja, tak? Czy Papa Chema, gdzie to są bardziej niezrzeszeni, powiedzmy, do teatru jakiegoś konkretnego aktorzy. Rozmawiałem o tym akurat ja z Anetą, jak wizualne media nam się prezentują właśnie w nowych sztukach teatralnych, i też wspominaliśmy właśnie o kamerach i projektorach. I no, tendencja jest, żeby tego było jak coraz więcej, tylko no, zawsze ja mówię, że trzeba pilnować się, żeby się zastanowić najpierw, czy w ogóle powinniśmy coś takiego robić, a nie czy w ogóle coś to dodaje tak jakby do odbioru spektaklu. Tak? Jest to jakaś taka moda pokazania, no nie wiem, zderzenia technologii, czy zderzenia mediów, tak? No bo kamera się kojarzy z filmem, czy z telewizją i tak jakbyśmy telewizję czy film oglądali w teatrze, jest to jakieś takie pomieszanie czy kontra jakby.
No właśnie, ja jestem akurat osobą chyba starej daty, jeśli o to chodzi, bo nie lubię tych kamer, kiedy są jakby bezzasadne.
Tak.
A w każdym z tych spektakli, które widziałam ostatnio, no nie wiem. No
w Don Quixote ci się nie podobały? No to wiesz, były takie małe laleczki, które były powiększone.
To miało sens. Był ten jeszcze jeden myk w momencie, kiedy kamera była puszczana na widownię.
A, i widzieliśmy się jako stado baranów.
Siebie, tak. No to może rzeczywiście, no okej.
Okay. Ale to są takie ciekawe, proste zabiegi, które w tej akurat konwencji, co tam też mieli przyjęto, mm-hmm. pasowały. Mm-hmm. Ale tak jak mówisz, są spektakle, które zwyczajnie... Okej, okay, mamy kamerę, możemy ją podłączyć do prądu, baterii starczy. Bezprzewodowo połączymy się z jakimś laptopem, który to będzie narzutnik rzucał i jesteśmy zadowoleni po prostu, tak? No tak. Jest to jakieś takie przeładowanie. Ciężko się doszukiwać, albo może nam się ciężko doszukiwać jakichś metafor w tym. Trzeba się domyśleć i zgadywać.
No jakby na chwilę obecną mnie w ogóle te kamery już nie zaskakują i nie fascynują. Jak je widzę w teatrze, to raczej już jestem tym znużona, bo nie ukrywam, no, na przykład pierwszy raz kiedyś miałam do czynienia z taką kamerą wykorzystywaną na żywo, to było jakieś 7 lat temu, jeszcze na studiach w Warszawie, wybrałam się na spektakl Warlikowskiego. To tam rzeczywiście chyba Jacek Poniedziałek obsługiwał tą kamerę i miałam takie wow, ale się dzieje, w ogóle co za jazda, że oni kręcą podczas spektaklu. Mm-hmm. Że to było naprawdę zaskakujące i zupełnie nowym dla mnie. A teraz już jakby w co trzecim spektaklu jest kamera, aha, okej, okay. Spoko.
Ciężko jakby, znaczy nie można skreślać od razu tego, aczkolwiek wiem, że ja i... przyznaję się teraz, że ty też masz tendencję do tego, bo ja akurat na przykład jak widzę podwieszane części sceny, to
wiesz, co
jestem
się
już sceptyczny
działo.
Mniej więcej. Tak w skrócie mówiąc, ale właśnie te kamery są, one nie tyle co nie pasują, co czasami są właśnie, zdaje się, użyte po to, żeby trochę zaszokować, może trochę zaskoczyć. No i my jesteśmy dość częstymi widzami, więc nie jest to dla nas zaskakujące z tego powodu, ale też byłbym bardzo ciekawy właśnie usłyszeć kogoś, kto byłby zaskoczony użyciem kamery, no już powiedzmy w tym dziesięcioleciu, tak?
Tak.
Znaczy mówisz, że 7 lat temu pierwszy raz widziałaś, no ale dzisiaj jakbym, no, nie wiem, zapytał kogoś, kto był w teatrze w ostatnie 5 lat, no to czy by się zdziwił bardzo, tak? Czy by go to zaskoczyło? Zaskoczenie nie powinno być takim chyba docelowym celem. Znaczy, nie powinno być celem. Zaskoczenie nie powinno być celem wykorzystania jakiegoś medium, tak, jakiegoś rekwizytu.
Tylko sens bardziej.
Poza to pierwsze jakby 2 minuty, tak? Mhm. Są spektakle, które jakieś takie ciekawe rozwiązania bardzo dobrze wykorzystują właśnie przez chwilę. Na przykład The Shop of Horrors, gdzie tak jakby ogrom tego spektaklu jest wyczuwalny bardzo krótko i jest w bardzo dobrym momencie. Jak kamerę mamy przez cały spektakl, no to co ona tam robi, co ona tam pokazuje, ile będzie się jeszcze zmieniać kadr i rozmazywać obraz na tej kamerze, tak?
No tak.
Myślę, że rozumiem, że może być chęć i moda i niektórzy myślą, że jest to dobre rozwiązanie, ale jakby może nie apelujemy, ale odkreślamy się od tego, że raczej nie stanowi to już jakiejś
nowum.
Nie stanowi to nowum, ani nie stanowi to też czegoś, co by przyciągało.
No nie.
To jest tak często z różnymi technologiami, że początkowo są wykorzystywane w bardzo taki spokojny, metodyczny sposób, a potem dopiero trafia się ktoś, kto naprawdę potrafi je zrobić, potrafi je wykorzystać i wtedy będzie tak jakby renesans tej technologii. Tak z wirtualną rzeczywistością widzieliśmy parę lat temu, teraz znowu jesteśmy w tym takim
zastoju.
Troszkę zastoju. Zaprawdę nie orientuję się tak bardzo, jakbym chciał albo chciałbym móc się orientować, ale zwyczajnie nie stać mnie na takie zabawy, ale wiem, że tak jakby teraz za dużo zmian jakby, czy postępów nie ma. Teraz czekamy tak naprawdę na lepsze
na
technologie. Lepsze technologie zwyczajnie i przełom.
No i wspominałaś jeszcze, jak zdążyliśmy chwilę porozmawiać przed nagraniem o tym, że ciągle dobrze się mają takie komedie.
A, tak. Ja nie jestem fanem takich spektakli, więc nie mogę jakby ich oceniać na podstawie samego plakatu i samego tytułu i samej obsady, ale wspominaliśmy już o tym, że często nawet w Białymstoku tutaj jakby objazdowo trafiają do nas jakieś takie komedie. Ewidentnie są to komedie jakieś... To ekwiwalent,
takie farsy, nie?
Znaczy ekwiwalent komedii romantycznej w kinie. Takie, które mają bardzo podobne plakaty, zawsze są twarze głównych aktorów, twórców głównych ról są jakoś eksponowane bardzo, żeby przyciągnąć tym. One chyba nie wychodzą z mody tylko dlatego, że... Znaczy, nie mogę powiedzieć tylko dlatego, ale nie wychodzą z mody dlatego, że są przystępne i dla każdego, tak? Raczej ciężko byłoby pójść na coś takiego i żeby się nie podobało, bo to tak jakbyśmy oglądali jednak coś...
Film.
Taką komedię romantyczną, tak? Które zazwyczaj są pisane tak, żeby miały postać dla każdego, z którą możemy się
utożsamić.
I to, to ja jestem w tym akurat tą postacią w tej historii, tak? Tutaj też ciężko jakby wzdychać, że to nie wychodzi z mody, no bo nie oszukujemy się, że aktorzy i teatry muszą zarabiać. I podejrzewam, że są dość lukratywne takie spektakle, że można je szybko przygotować. I
mieć pełną widownię potem.
Tak, i to łatwo sprzedać, na przykład właśnie, nie wiem, zatrudniając aktorów znanych, jakieś takie nazwisko, które przyciąga, czy nawet realizując jakąś znaną historię, tak? Nie przypominam sobie nic teraz konkretnego, tak, ale pamiętam taką serię, to już może być nawet z 8 lat temu było tak, taka seria po hicie filmu Testosteron, była potem wersja dla kobiet tego filmu, a potem były kilka spektakli takich kontry męsko-damskie. Jeden się nazywał Klimakterium i wydaje mi się, że był damski w zestawie, ale potem tam Cezary Żak się w jakimś męskim przewijał. I pamiętam, że te spektakle objeżdżały Białystok tak parę razy.
I myślę, że całą Polskę.
Na pewno. Nie pamiętam ich tytułów teraz, ale jakoś nigdy nie zachęcały mnie te spektakle. Znaczy, no przede wszystkim 10 czy 8 lat temu to nie byłem na pewno też demografią dla tego spektaklu. Nie wiem, czy nadal jestem, albo czy teraz byłbym, ale nie wychodzą z mody, ewidentnie że widzimy takie plakaty coraz się pojawiają, tak? Nie tych samych spektakli, ale w tym samym stylu. I można je tak jakby z kilometra rozpoznać.
No, ty jakby nie jesteś takim typowym widzem. dlatego cię nie zachęcają. Ale też poza tymi komediami romantycznymi ja myślę, że sporo jest takich fars właśnie. Takiej rozrywki. Mm-hmm. Ten kogut w rosole słynny, który tu się pojawił w Białymstoku teraz. Gdzie jakby męski striptease jest elementem.
A matko, opowiadałaś mi o tym chyba.
W finałowym spektaklu. Tak, możliwe, że Aneta, tak. I podobno ludzie chodzą na to po kilka razy, i w szczególności panie. Także jest zapotrzebowanie na coś takiego. I takich kogutów w rosole jednocześnie w kraju chyba jest zrobionych w tym momencie 5 w różnych miastach. I są grane na potęgę, zawsze przyciągną widza. Albo szalone nożyczki. Przecież jest niekończąca się historia. Te szalone nożyczki też przyjezdne chyba tutaj.
Tak, tak.
One co jakiś czas przyjeżdżają ciągle.
Ja myślałem, że on jest tak jakby w stałym repertuarze. Ten spektakl.
A to jest spektakl gościnny.
Gościnny.
No. Także tak. No cóż.
Znaczy, nie można powiedzieć, że... No to nie ma jakby takiej jakiejś... W sensie nie można skreślić tych spektakli, jeżeli się ich nie widziało.
Też jest potrzebny, nie?
Ale ja zawsze bardzo lubię to w teatrze, że możemy właśnie, to co wspominaliśmy na początku, możemy zobaczyć Dziady, czyli na podstawie tego samego tekstu, spektakl w 3 różnych miejscach i najprawdopodobniej będą 3 różne interpretacje, 3 różne scenografie. Zestawy aktorów oczywiście będą różne i będą realizacje minimalistyczne i bardzo bombastyczne. I to mi się najbardziej podoba w teatrze, jeżeli chodzi o o tą część, tak? Jako widz. Więc jak ty mi mówisz, że koguta grają w 5 miejscach naraz,
no to...
No, to mnie już naprawdę skreśliło mi tak, jakby nie mam chęci zobaczenia tego.
I to jest niestety bardzo podobny kogut z racji tego, że jest ten sam reżyser wszędzie.
No tak właśnie się spodziewam, że to, jeżeli to jest realizowane w 5 miejscach naraz, to już tutaj jest jakimś taka szyta, jakby taka marketingowa jakaś taka zagranie, żeby to dobrze sprzedać. W pewnym sensie dobrze, że teatr może zarabiać i pytanie tylko potem, no jakby, gdzie te środki są przekazywane, tak? Jakby, czy idą dalej w realizację czegoś nowego,
wartościowego
czy remontu budynku, czy na co jest potrzeba, czy może znowu to samo odgrzewamy, tak? I gramy Kogut 2 teraz, tak?
Tak. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, tylko nie wiem jak na pewno nie tu w Białymstoku, ale jak studiowałam w tej Warszawie, to zauważyłam tendencję wzrostową, jeśli chodzi o długość spektakli. Że była ewidentna tendencja, żeby te spektakle wydłużać i takie 3 godzinki to było minimum w pewnym momencie. I już osobiście się zaczynałam męczyć gdzieś tam w tym teatrze, bo...
No widzisz, i tutaj wspominaliśmy już wcześniej, że w Białymstoku raczej przyzwyczajeni jesteśmy do spektakli bez antraktu.
Tak, dosyć ekspresowych.
Znaczy, no, 1,5 godziny to jest tak standardzik u nas. Ale ciekawe jest to, co wspominaliście, że właśnie na takich spektaklach w Warszawie, czy nawet jak byliśmy w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, jest jakiś bufet, jest jakaś taka oprawa alkoholowa też, powiedziałbym, tak?
No tak, jest ta część.
Jest w antrakcie jakby na co wydać pieniądze.
Dodatkowe.
No to ciekawe, w sensie to prawie jak z reklamami i popcornem w kinie.
No właśnie na tym Warlikowskim, o którym wspominałam wcześniej, były bodajże 2 albo 3 przerwy nawet, tak, bo to był 5-godzinny spektakl. Także no, spędziliśmy cały dzień z widownią, wspólny, nazwijmy to.
No, znaczy, w ten sposób. Nie powiem, że ciekawi mnie jakby co można 5 godzin pokazywać, tak jakby. Nawet w Amadeuszu było powiedziane, że tylko ograniczoną ilość nut można usłyszeć w jeden dzień, jednego wieczoru. No i też co? I pewnie był bufet, tak jakby, czy jakaś catering dostępny. No, im bardziej, im dłużej rozmawiamy o tym, tym bardziej cyniczny się zdaje chyba.
Może przejdźmy dalej.
No to dalej właściwie chyba zostało tylko takie podsumowanie. Porównać, czy rzeczywiście, chyba że coś jeszcze masz, coś umknęło nam?
Zapisałam sobie tutaj, że parę słów o teatrze formy, że i teatrze lalek w ogóle. Jako, że my tu jesteśmy taką mekką trochę lalkarstwa w Polsce przez Akademię Teatralną, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. No to mamy fajny teatr lalek, w którym jest coraz mniej lalek.
Tak, w sensie z fotosów widzę, że na spektaklach dla dzieci są pacynki, czy kukły, czy lalki się pojawiają, ale w takiej dramaturgii dla dorosłych, czy dla młodzieży tego jest coraz mniej, albo w ogóle prawie, tak? W sensie są... żywoplanowe
tak.
Spektakle. Wydaje mi się, że 5 ksiąg Izaaka jest żywoplanowy. Z tych, co tak z ostatnich 5 lat kojarzę.
No to jest, nie wiem, sporo jest żywoplanowych. Jestem jakaś
no, Texas Dream.
Jaśnie Panienka. Też
a to nie Księżniczka Angina? To też było jakoś tak.
Tak, to też żywoplanowe. Dużo.
Tak jakby...
Cybercyrano, tam też nie za bardzo są lalki.
Mamy teraz w Little Shop of Horrors marionetki, tak? I z Anetą zdecydowaliśmy, że jest to kukła i potem jakiś Muppet. A to też nie mogłeś tego słyszeć, bo jutro wchodzi recenzja.
Nie słyszałam.
W sensie tam są, ale nie są...
jest to element.
Jest to element, nie są osią, albo tak, nie są głównym trzonem. Rozwiązaniem tak jakby w tej oprawie. Czy to może być kwestia mody. Może być tak, że lalki jakby odeszły do lamusa, w pewnym sensie muszą odczekać, może się stać znowu jakieś retro i mieć swój renesans, powrócić. Na pewno no trochę może i tęsknimy, znaczy ja tęsknię trochę za lalkami. Nawet maski jako tako się mało pojawiają, prawda? Już tak
Nie za wiele tego jest.
Chociaż teraz Teatr Cieni Ofelii ma jakieś i ten drugi spektakl z tych nowiutkich właśnie w Betelu mają jakieś tam lalki na fotosach.
Ale który? One? Może?
Nie. To jest najnowsze rzeczy.
Teatr Cieni Ofelii nie widziałam jeszcze.
No to możemy spekulować, ale dwa najnowsze spektakle z tego sezonu właśnie mają w fotosach, wydaje mi się. No ale to będziemy czekać chyba, tak? Bo szkoda właśnie tutaj tych naszych wspaniałych studentów i aktorów, którzy się kształcą w tym i w konstrukcji i w graniu tymi lalkami, a potem...
Nie mają okazji, żeby nimi pograć.
Znaczy nie mówimy, że są... czegokolwiek im brakuje w żywym planie, ale jednak te lalki mają swój urok i taką swoją wartość, tak?
Magię. Pewno.
Może dlatego tak jakby zapatrujemy się my jako członkowie amatorskiego teatru, żeby coś w tym kierunku przygotować.
Tak. Z mojej strony to chyba tyle.
No to tak jakby tylko jeszcze podsumowanie tego, co mówiliśmy. Moda i klasyka, że czym się różnią trochę, tak? W sensie, że może być moda na Mickiewicza, ale też z drugiej strony Mickiewicz może być zawsze w modzie i tylko są przystoje delikatne, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli by się porównało repertuary naprawdę z całej Polski, to widzimy, że klasyka jest grana cały czas, tak? Teksty Szekspira, tak jak mówię, Mickiewicz, rosyjski tekst trochę więcej może się zdaje, że jest, tak? Jest Czechowa trochę.
A może to wynika z praw autorskich? Z łatwości ich pozyskania przy tym.
Tak,
klasykach.
Ale ja bym się spodziewał w takim razie, chyba że ktoś się podłapał, ale też nie, właściwie to nie są, to są jest proza, tak? Ale teksty Lovecrafta chyba ostatnio właśnie weszły w domenę publiczną i była wydana taka duża książka z tłumaczeniami. To jest ciekawa sfera, o której nie mamy zbyt dużo pojęcia i nie obserwowaliśmy. Jak to może być rzeczywiście, że prawa autorskie się przedawniają i ktoś łapie i od razu robi, ale czyli są w takim popycie, że po prostu jak tylko się kończy prawo jakby jednego teatru, czy tam jednego twórcy, to następni biorą i zaraz przygotowują nowe coś, tak? Tak uważasz? Tak myślisz?
Może.
No tutaj niestety, tutaj nie mamy chyba żadnego doświadczenia, żeby się wypowiedzieć.
Niestety nie.
Nie mieliśmy żadnej tezy, ale chyba moda jednak w teatrze się jakaś przewija. Jakieś trendy, tak. Trendy są i tutaj mają różne efekty są też tych trendów, tak? I różne powody, jak to zwykle bywa ogólnie z takimi jakimiś falami, które przechodzą przez nasze życie i potem nie wiemy skąd one się wzięły. jak to jest, że znowu właściwie lata 90. wróciły w strojach, tak? Do pewnego stopnia.
Tak, że to się przewija.
Czy ktoś to dyktuje, czy to wychodzi z przypadku, czy to wychodzi zwyczajnie z szafy? Nie wiemy. Przypominam, że Przedscenie jest na Facebooku, na Instagramie. Jako Przedscenie można się z nami kontaktować przez Facebook albo inne media społecznościowe, albo na maila przedscenie@gmail.com. Jesteśmy otwarci na pytania, sugestie, pochwały albo i zażalenia. Dokładnie. Rozmawiali dzisiaj z wami
Ola Piotrowska
i Kuba Dobrowolski. Dziękujemy za odbiór.
Pozdrawiamy.